Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, dziś w programie gościmy siostrę Angelikę Joss ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Siostra Angelika posługuje w Laskach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A tematem dzisiejszej rozmowy z siostrą Angeliką będzie ogłoszony przez Polski Senat rok 2026 rokiem błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Siostro, co dla Waszej wspólnoty, dla zgromadzenia i dla całego dzieła Lasek oznacza ta decyzja Senatu o ogłoszeniu roku błogosławionej Waszej założycielki, matki Różyczackiej?
Błogosławiona matka Elżbieta Różyczacka została ogłoszona właśnie przez Senat jako prekursorka polskiej tyflologii. I jest to, powiem, wyraz uznania dla niezwykłego jej życia, dla dzieła, które stworzyła, a poświęciła służbie niewidomym oraz dla rozwoju nauki o niewidomych w Polsce. Ona jest pionierką. Była pierwszą osobą w Polsce, która zainicjowała naukową wiedzę tyflologiczną, sprowadzając różne książki, czasopisma, zachęcała do tłumaczenia, dostosowała pismo punktowe Braille'a do alfabetu polskiego, wydawała różne publikacje. Publikacje, które nie tylko mówiły o tym, co potrzeba robić, by niewidomy stał się człowiekiem użytecznym, ale publikacje, które kształtowały świadomość osób widzących. Dlatego, że matka Elżbieta przygotowywała niewidomych do różnych ról społecznych z jednej strony, to jakby jedna strona medalu, a z drugiej strony przygotowywała widzących do akceptacji niewidomych. Myślę, że ogromnie ważna sprawa. I w uznaniu jej zasług już dawno temu prezydent Stanisław Wojciechowski odznaczył ją krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, prezydent Ignacy Mościcki Złotym Krzyżem Zasługi, prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Także powiem tak, na matkę Elżbietę Różyczacką trzeba popatrzeć wielowarstwowo jako na osobę niezwykle oddaną Panu Bogu. To jest ta jedna strona, a druga strona jako pioniera polskiej tyflologii.
Siostry zdaniem, w jaki sposób ten rok, który przeżywamy, może pomóc w odkrywaniu na nowo tego duchowego i społecznego dziedzictwa Waszej założycielki?
Tak, powiem, matka nie tylko koncentrowała się na niewidomych na ciele, jakkolwiek do tego zgromadzenie jest powołane, ale charyzmat mojego zgromadzenia jest trójwarstwowy: służba niewidomym na ciele, służba niewidomym na duszy, czyli ludziom dalekim od Boga, wskutek, no nie wiem, grzechu, niewiary, różnych innych perypetii życiowych, i ekspiacja za duchową ślepotę świata. I myślę, że każdy z nas jest jakoś niewidomy na duszy, i jej otwartość na człowieka, jej ukochanie człowieka. Matka bardzo dużo mówi o sercu, o miłości, o akceptacji, o przebaczaniu, o prawdzie w życiu. No może nam wszystkim pomóc. To jest dla nas, dla osób widzących, ale też może pokazać, że człowiek niewidomy jest w pełni wartościowym człowiekiem, jest taki sam jak każdy z nas, tak samo kocha, tak samo cierpi, takie same słone łzy leje, funkcjonuje inaczej i może być użyteczny społecznie. I mamy wielu wspaniałych niewidomych, którzy jakby weszli w ten nurt matki i tworzyli swoje życia, i tworzyli też życia innych, więc to też pokazanie społeczeństwu, że osoba niepełnosprawna nie jest osobą drugiej kategorii. Inny znaczy się inny, nie znaczy się lepszy, gorszy, o tak.
Siostro, a jakie elementy duchowości matki, błogosławionej matki Czackiej, są dziś takie szczególnie aktualne zarówno dla Kościoła, ale i dla współczesnego człowieka?
Proszę Pana, myślę, że akceptacja codziennego krzyża matka to nam zostawiła, a każdy z nas doświadcza, prawda? Jest to paschalny wymiar życia oddanego Bogu, takie umieranie z nimi dla Niego. Eucharystia to najbardziej pokazuje. To było takie centrum Matki Duchowości, akceptacja krzyża. Dla niewidomych akceptacja krzyża, ślepoty i apostołowanie wśród widzących. Często my jesteśmy, zawstydzają nas często, tak powiem. Czym? Tym, że na klatę to biorą. Że oprócz tych codziennych, normalnych zmagań, które każdy z nas doświadcza, jest jeszcze pokonywanie ciemności. Także to jest ten najbardziej taki główny rys duchowości Matki, życie Ewangelią, Słowo Boże, które mnie tworzy, które nie tylko ja czytam, ale ono mnie czyta, Pan Bóg mnie czyta i tworzy mnie na nowo, szukanie siły w tym Słowie Bożym. Myślę, że to bardzo potrzebne. Myśmy zapomnieli czytania Ewangelii, Słowa Bożego generalnie i zawierzenie Bożej opatrzności. Bardzo, bardzo znamienny rys życia Matki, duchowości Matki. No tak, kiedy człowiek, że tak powiem, kiedy ludzkie możliwości dochodzą do kresu, wiedzieć, że Pan Bóg tutaj zadziała. Bo tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości, tam potrzebujemy Boga i tam rzeczywiście Bóg działa, a myślę, że czasem to jest ogromnie trudne. No i prawda w życiu. Prawda o sobie, prawda o drugim człowieku, o Bogu. To są te rysy takie znamienne. Prawda w życiu, nie? Umiłowanie drugiego człowieka, który jest tak sam grzeszny jak ja. Pan Bóg go kocha. To są te znamienne rysy Matki.
Czy można powiedzieć, że to są też klucze, czy klucz do zrozumienia jej świętości?
Myślę, że tak, dlatego że to, co wydawało się być po ludzku przegraną, bo traci wzrok w 22 roku życia, panna hrabianka, stało się łaską, stało się drogą dla Boga. Nikt tego nie przeczuwa, to znaczy powiem tak, przeczuwa babcia, księżna Pelagia z Sapiehów-Czacka, która jakoś ma jakąś taką wewnętrzną intuicję, że ta dziewczynka widząca, bo róża rodzi się jako dziewczynka widząca, że ona kiedyś widzieć nie będzie i mówi przedziwne słowa. Moje dziecko, bierz życie tak, jak Pan Bóg ściele, jak daje, z płaczem, z radością, ale zawsze z zaparciem się siebie, byś była silnym człowiekiem. I mówi jeszcze jedną, taka perełka, i miej głębokie życie wiary, miej relacje z Jezusem i uwaga, byś umiała przyjąć ślepotę, gdy przyjdzie. No to już jest, że tak powiem po ludzku, no prawie, że niewytłumaczalne, ale taką intuicję ma babka i ona ją do tej ślepoty przygotowuje, właśnie na płaszczyźnie takiej, powiedzmy, wewnętrznej, serca, ale też na płaszczyźnie takiej praktycznej, uczy wielu praktycznych rzeczy, uczy porządku, uczy wielu modlitw na pamięć. No więc róża, doświadczając, oczywiście, że się zmaga, bo trudno, żeby się nie zmagała, ma 22 lata, zamyka się w pokoju na 3 dni, dla nas ogromnie symboliczne, 3 dni Jezusa w grobie, co tam się działo i co przeżywała, to ona i Pan Bóg to wie. Niemniej jednak po tych 3 dniach otwiera drzwi, woła guwernantkę, mówi jedziemy do Francji. Jest jakby zmotywowana słowami lekarza, którego wcześniej odwiedziła, doktora Geppnera, który jej no, bardzo mocno i właśnie taką prawdę, nagą prawdę powiedział, panienka widzieć nie będzie. I kiedy róża od niego wychodzi, on mówi jedno zdanie. My też tego doświadczamy, ponieważ coś usłyszymy, nie wiem, przeczytamy, no i nas to nurtuje. Co usłyszała róża? Trzeba się zająć niewidomymi. On pokazał kierunek. No i róża poszła w tym kierunku. No i stworzyła dzieło, które do dziś służy niewidomym, nie tylko w Polsce. Jesteśmy także poza granicami kraju. Ja pracowałam wiele lat na misjach, więc tam też są dzieci niewidome, też ich przygotowujemy do życia, do normalnego funkcjonowania, do bycia szczęśliwym.
To kolejne pytanie właśnie będzie trochę nawiązywało do tego ostatniego zdania, które siostra powiedziała. Jak współcześnie laski i nie tylko laski, w ogóle zgromadzenie kontynuuje misję waszej błogosławionej założycielki wobec niewidomych, słabowidzących?
Na wielu płaszczyznach, no na dwóch tych zasadniczych, że jesteśmy tutaj, siostry pracują z niewidomymi w internacie, jesteśmy w duszpasterstwie, prowadzimy duszpasterstwo niewidomych, siostry pracują w przedszkolu, gdzie są dzieci niewidome, No więc to jakby taki bezpośredni kontakt, plus jesteśmy otwarci na naszych absolwentów, którzy tu często do Lasek przyjeżdżają i szykujemy się, że tak powiem, w tym roku błogosławionej Matki Elżbiety Różyczackiej na Wielki Zjazd Niewidomych Absolwentów. Więc to jest ta jedna strona. Mamy poza tym ośrodki nasze, towarzystwa są i w Sobieszewie, i w Rabce, tam siostry pracują z niewidomymi. Siostry są w Żłowie, jest dom opieki społecznej w Żłowie dla niewidomych pań. No więc jakby takie w tym bezpośrednim kontakcie, że tak powiem. Natomiast tutaj w Laskach, i zapraszam Państwa, kto tylko będzie tu w okolicach Warszawy, zapraszam do Lasek, jest przepiękne Muzeum Matki Elżbiety Różyczackiej. Muzeum, które pokazuje jej życie, działalność, ale też przede wszystkim od tej strony takiej duchowej, o tak powiem. Więc mamy tu dom rekolekcyjny w Laskach dla osób, które szukają prawdy, dobra, koniec końców znajdują Boga. No i jesteśmy na misjach. Jesteśmy na misjach. I w Indiach, i w Rwandzie, i na Ukrainie, w Żytomierzu, bo tam matka składała swoje pierwsze śluby, i w Starym Skałacie.
Rwanda w Kibeho może?
Kibeho, tak, Kibeho.
U
Jesteśmy
Matki Bożej.
15 minut od sanktuarium, tak, od Matki Bożej, no, której przesłanie też jest przesłaniem akceptacji krzyża i więc tak bardzo się wpisujemy w tamto. Mamy duży ośrodek, szkołę podstawową, szkołę średnią, dużo dzieci.
Siostro, w czym najtrudniej jest naśladować matkę, jeżeli chodzi o siostry? Może siostra.
Ja myślę, że to każda z nas inaczej, bo każda z nas jest inna.
Właśnie.
Każda z nas jest inna. W czym najtrudniej? Chyba w zawierzeniu Bożej opatrzności, w tym takim, ja mówię o sobie w tej chwili, prawda? W tym, że no coś organizuję, coś zamierzam, no mi się wszystko to kręci, łamie, przewraca i uwierzyć, że Pan Bóg w tym jest, właśnie w tym przewracaniu się, w tej zmianie, która nagle następuje, a której nie przewiduję, że ostatecznie to Pan Bóg tym kieruje. I powiem tak, że kiedy z perspektywy patrzę na tego rodzaju doświadczenia, to widzę rękę Pana Boga. Tak miało być, tak się miało dokonać, bo albo Pan Bóg chce czegoś nauczyć, albo chce coś wyszlifować. Prawda? Więc no każda z nas inaczej by tu pewnie o czym innym mówiła, natomiast myślę, że takie zawierzenie do końca, bo wiara, credo, cordare, daje serce, prawda? To nie są suche paragrafy, to oddać serce tak do końca na ślepo, no to jest wielkie wyzwanie, a matka właśnie tego uczy iść, nawet gdy się nie widzi, pomimo trudu, pomimo niepewności, zawierzyć, że to Bóg prowadzi, że On jest Panem czasu. A Wyszyński mówił, czas to miłość, więc no, zawierzyć, no to jest trudna miłość, ale możliwa, z Nim możliwa, o tak powiem.
Czy ta utrata wzroku waszej założycielki, ona wpłynęła, ona oczywiście wpłynęła na to, co dalej się działo w jej życiu, ale czy ona pytała Pana Boga, dlaczego? Przecież gdybym widziała, to więcej bym mogła zrobić.
Ja może powiem tak. Kiedyś zapytana, co by wybrała, gdyby na jednej ręce spoczywała ślepota cielesna, a na drugiej ślepota duchowa, co by wybrała, powiedziała jednoznacznie ślepotę cielesną. Ponieważ ona odczytała to nie jako dramat, który się dokonał, oczywiście to było wszystko trudne, ale jako wyzwanie, które należy podjąć. I podjąć dla innych. Bo gdyby skierowała się ku sobie, no to można się załamać, prawda? Natomiast ona kieruje się, doświadczając tak ogromnego bólu, który łamie, przewraca, bo ona pisze o tym. Mamy jej pisma w dyrektorium, pisze o tym wyraźnie, że są takie chwile, że Bóg wszystko wywraca. Wszystko łamie, wszystko, ale wtedy On jest najbliżej. Jeśli zwrócimy się wiarą, zawierzeniem w stosunku jego kierunku. Nie sądzę, żeby było w niej pytanie, dlaczego ja, kiedy ona tak zdecydowanie mówi, że gdyby miała wybór, na pewno by wybrała ślepotę fizyczną, a każdy z nas jest niewidomy na duszy. Jest to dużo ciemniejsza ślepota, dużo ciemniejsza, dlatego że będąc niewidomym na ciele, ta ślepota fizyczna, człowiek może być szczęśliwy. Może i mamy osoby ogromnie szczęśliwe. Matka była ogromnie szczęśliwa. Natomiast osoby, które doświadczają ślepoty duchowej, to jest jeden wielki wewnętrzny dramat, pustka, samotność, bezsens, niepewność. Kiedyś był przywieziony chłopczyk, jak jeszcze matka żyła tutaj, który stracił wzrok i matka usłyszała płacz dziecka. Wobec tego poprosiła siostry, żeby podprowadziły. No i siostry przyprowadziły, jak masz na imię, Władziu. On tak płacze, matka go objęła, przytuliła i mówi: Władku, będziesz szczęśliwy. Ja też jestem szczęśliwa. Proszę sobie wyobrazić, po wielu, wielu latach Władek tu skończył i szkołę podstawową, i średnią, skończył studia, został nauczycielem niewidomych, może to było wtedy studium nauczycielskie. I był nauczycielem niewidomych tutaj w Laskach. I wspomina matkę, bo kiedy matka umiera 15 maja 61 roku, niewidomi skrzykują się, bo chcą pospominać matkę. Dzieje się to na początku lipca tegoż samego roku, ale powspominać nie na zasadzie sentymentalnych wspominek, tylko co można z matki wydobyć, by mieć tą siłę życia. To on wtedy mówi, że matka mu Boga przyniosła, że to mu dało siłę, że to mu dało siłę.
Siostra Angeliko, jakie wydarzenia, projekty czy działania planujecie w ramach tego roku?
Tak, różne projekty, różnego rodzaju konferencje w Laskach, które tutaj będą w kwietniu, podcasty na mediach społecznościowych, krótkie, z jednej strony pokazujące matkę właśnie jako osobę Bogu oddaną, z drugiej strony mówiące o tyflologii, o niewidomych, o tym, jak niewidomi funkcjonują, jak się uczą, jakie próbują narzędzia do funkcjonowania. Więc to będą podcasty. W maju czeka nas w Laskach, pod Laskami, koncert uczniów i absolwentów, a w samych Laskach w końcówce maja, 30 maja, Festiwal Światła, którego tematem są słowa w poszukiwaniu światła. Jest to festiwal młodych, od 14 do 18 lat młodzież. Festiwal, gdzie będą i konferencje, i świadectwa osób niewidomych, adoracja i śpiewy chóru, i msza święta, więc to takie wydarzenie dość duże. We wrześniu będzie chyba wystawa w Senacie o matce. No i oczywiście ten zjazd ogólnopolski niewidomych do Lasek. I to też będą duże grupy ludzi, z których się ogromnie cieszymy, bo to będą tacy, co pokończyli Laski, będą wspominać. To jest piękne wtedy, jak wspominają, a tędy chodziłem, a tu się spotykałem, a tu był mój pokój. Będą ci, którzy pewnie pierwszy raz przyjadą, których serdecznie zapraszamy. No więc jesteśmy otwarte na to, co się będzie działo. To wszystko będzie na stronie www.tyuno.pl. Myślę, że na tym będzie ogłoszone.
I takie pytanie może też trochę osobiste do siostry. Jak wyglądała właśnie siostry droga do tego zgromadzenia? Dlaczego to, a nie inne zgromadzenie?
No bo tak Pan Bóg, że tak powiem, zadziałał.
To na pewno, ale siostra musiała mu jakoś pomóc też trochę.
Czy ja wiem, ja raczej się opierałam niż pomagałam. No, natomiast taki jeden moment pamiętam w mojej miejscowości, z której pochodzę, spotkałam niewidomego chłopca, który szedł akurat, że tak powiem, pod prąd, pod samochody, więc ja podbiegłam i przeprowadziłam go na drugą stronę. I to było jakoś dla mnie takim znakiem. Potem już go więcej nie widziałam, ani przed, ani po go nie widziałam, więc ja nawet nie wiem, kto to był, nie pamiętam imienia. Nie wiem nawet, już nie pamiętam, czy się spytałam, czy nie, bo to były ogromnie dawne czasy. Ale to był taki znak, to był taki znak. A potem przyjechałam do Lasek, jeszcze studiowałam, przyjechałam do Lasek, tak żeby tutaj popracować jako wolontariuszka, więc troszeczkę pracowałam jako wolontariuszka. No i tak to się zaczęło kręcić. Tak Pan Bóg działał, tak wchodził w życie.
Siostro, a czy jest jakaś myśl, jakieś zdanie, czy może gest założycielki, który tak szczególnie siostrę prowadzi przez życie zakonne?
Właśnie bym chciała podzielić się słowami, które są dla mnie bardzo ważne i myślę, że są ogromnie ważne dzisiaj, chociaż to są słowa wypowiedziane w latach 50. I ja bym te słowa przeczytała, bo są ogromnie ważne.
Proszę bardzo.
Tak, potrzeba serca. Ja wiem, ale dużo się oziębiło, bo temperatura ogólna się oziębiła. Trzeba, żebyśmy się wszyscy nauczyli prostej Bożej serdeczności, żeby to prosto szło od Boga przez nas do ludzi i od ludzi do nas. Wszyscy są bardzo zajęci i mało się sercem z ludźmi dzielą, a to tak potrzebne ludziom, bo dużo jest ludzi, którzy mają miłość, ale atmosfera świata jest taka, że wszystko mrozi, wszystko lodem skrapia, dlatego jest tak trudno wszystkim i wszędzie. To jest wszystkich nas nieszczęściem, że ludzie tak się nauczyli siebie pozbawiać serca, że i z innymi się nie dzielą. I jeszcze ostatnia myśl. Wszystkim serce jest potrzebne. Serce jest może najpotrzebniejszą rzeczą na świecie.
Piękna.
Myślę, że ogromnie aktualne
tak,
na dzisiejsze czasy i aktualne na każdy czas i dla każdego człowieka.
Różnych stanów, tak?
Różnych stanów, dlatego że dzisiaj żyjemy w świecie komunikatorów, a nie komunikacji, nie relacji, relacji. I matka jakby do tego nawołuje. Jezu, rozdawaj serce Twoje pełne. Rozlej i stwórz atmosferę serca i miłości wszędzie, gdzie Ty jesteś. No więc i tego Państwu wszystkim życzę, byśmy otwierali nasze serca na drugiego człowieka, na to przychodzenie Pana Boga każdego dnia do nas, na te znaki, które zostawia. Czytali te znaki. On nas tworzy, On nas kocha. Matka tego uczyła.
Takim znakiem też sobie myślę dla waszego zgromadzenia, tak, pierwszym to jest niewątpliwie ten ogłoszony przez Polski Senat rok, ale w tym samym roku jest ogłoszony też przez Ojca Świętego Leona XIV rok świętego Franciszka. Przecież
dokładnie.
Wy czerpiecie z tej duchowości franciszkańskiej i nawet w nazwie macie sióstr franciszkanek.
Sióstr franciszkanek, tak. Więc prostota Ewangelia, prostota, zwyczajność, ubóstwo, to jest Franciszek i to też jest matka. Także wpisujemy się w życie Kościoła i matka ogromnie kochała Kościół. To co się wydarza dzisiaj, ten rok błogosławionej Matki Czackiej i rok świętego Franciszka, to nam pokazuje też. Nam, franciszkankom, jak bardzo jesteśmy w Kościół, my wtopione, łączone nie tylko przez matkę.
Matka kochała Kościół rzeczywiście, ale też Kościół kochał matkę. Do lasek przybywało wielu dostojników kościelnych, prawda?
Tak. Wielu dostojników kościelnych. Nawet pewnie wielu świętych obecnych, prawda?
Siostro, wymieńmy.
To jest coś przedziwne. Matka Teresa z Kalkuty na przykład.
O tym nie wiedziałem.
Tak. Była tutaj i dzięki pomocy, że tak powiem, nie chwaląc się, dzięki pomocy naszego zgromadzenia, jakby założyła tutaj swoje zgromadzenie niedaleko lasek. Tam siostry powstawały, tam siostry są. Jeszcze w innych miejscach Polski dzisiaj. Kardynał Wojtyła, prymas Wyszyński, przecież z prymasem Wyszyńskim to matka znała się od roku 1926. To było pierwsze spotkanie z matką w lipcu, kiedy przyjechał wraz z księdzem Władysławem Korniłowiczem. Potem przyjeżdżał już przez kolejne 4 lata, kiedy został księdzem. Matka prosi, by był kapelanem sióstr niewidomych w Kozłówce. I on tam rzeczywiście, to jest lubelskie, 13 miesięcy służy. W Laskach jest przez 3 lata, od 42 do 45. Przyjechał w 42, by wygłosić rekolekcję. A ponieważ ksiądz Zieja musiał stąd wybyć, więc został za księdza Zieję do 45 roku. I tutaj rzeczywiście bardzo współpracuje z matką, ale powiem tak, jest urzeczony postacią matki. Czym? Właśnie prostotą przy tym całym wielkim arystokratycznym pochodzeniu i zawierzeniem Bożej opatrzności. Prymas to wszystko chłonie. Kiedy zostaje biskupem lubelskim w 1946 roku, no to wtedy kontakt jest bardziej z naszym domem w Żułowie, niedaleko Lublina. Jakkolwiek z matką jest kontakt korespondencyjny i jest sporo listów, które się zachowały. I jak zostaje arcybiskupem warszawsko-gniezdnieńskim w 1948 roku, no to już często tutaj w Laskach jest, do matki przyjeżdża, odwiedza. Jest głęboki taki związek, powiem, duchowy z matką. Tak w dwóch zdaniach tylko. Zawołaniem prymasa było Solideo. Zawołaniem matki i naszym do dzisiaj, które nam matka zostawiła, jest przez krzyż do nieba. Tak my się dzisiaj witamy w Laskach. Prymas był 3 lata w odosobnieniu, które było ogromnie ważne dla kościoła w Polsce. Matka jest 3 dni zamknięta w pokoju po utracie wzroku, które są ogromnie ważne dla niewidomych i dla nas. Kiedy prymas jest w Stoczku, chyba 53 rok, pisze akt osobistego oddania Matce Bożej, a matka Czacka 30 lat wcześniej, w 21 roku, 8 grudnia, tego samego dnia, pisze akt oddania Matce Bożej i siebie zgromadzenia. No, prymas jest człowiekiem zawierzenia, to co on mówi per Mariam Solideo, przez Maryję Bogu samemu. Matka jest kobietą zawierzenia Bożej Opatrzności. Ona ogromnie dużo o zawierzeniu w swoich pismach mówi, tym żyje. No i kiedy prymas już tak w końcówce swego życia mówi, moje życie było drogą Wielkiego Piątku, ale w każdy Wielki Piątek jest tutaj w Laskach, a matka stawia krzyż w centrum naszej duchowości. Więc to takie wewnętrzne, duchowe złączenie prymasa z matką jest ogromne, było ogromne. Prymas zawsze miał na biurku fotografię matki Czackiej.
Niezwykłe są to historie, naprawdę.
Tak.
Święci chodzą parami.
Święci chodzą parami, dokładnie. Święci chodzą parami i można ich spotkać i powiem Panu dziękuję ogromnie, że jestem na ziemi, po której chodzili święci. Zapraszam też do Lasek.
To jest ważne. Zapraszamy do Lasek. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem była siostra Angelika Joss ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, posługująca w Laskach. Siostro, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.